Siemaneczko, z tej strony Mordom X. Witam w drugim odcinku serii moich jakby podcastów. Chciałbym dzisiaj omówić pewną antologię. Nie jest ona nowa, właściwie można powiedzieć, że jest dość stara. Co prawda zapowiadałem wcześniej, że w drugim odcinku podcastu będę się znęcał nad zbiorem opowiadań Roberta Ziemieckiego, Piosenki na koniec świata, ale tak wyszło akurat, że ten podcast jest jakby zaległy już wcześniej, miałem przygotowany do niego materiał, dlatego chciałbym w pierwszej kolejności jakby dzisiaj go omówić. O jakiej antologii mowa? Bardzo starej antologii i bardzo źle ocenianej antologii. Nie wiem, czy pamiętacie coś takiego, co się nazywało Tygrys tu, Tygrys tam. To bardzo dawno wydany, niewielki zbiór opowiadań zagranicznych autorów, znanych, cenionych oraz poczytnych. Po raz pierwszy udało mi się go przeczytać około 15 lat temu. Miałem wówczas troszkę ponad 20 i przyznam, że wówczas zakochałem się w tej książeczce po uszy. Chyba zobaczyłem ją po raz pierwszy, wydaje mi się, że w kiosku Ruchu, choć nie jestem tego pewien, i wiem, że uwagę moją przyciągnął na okładce było nazwisko właśnie Stephena Kinga, ale o tym może w dalszej części. Zacznijmy tak, Tygrys tu, Tygrys tam to książka należąca jakby już do tej nowszej fali literatury grozy, czyli pozycja, która wdarła się na rynek tuż po zmierzchu tak zwanych kioskowych horrorów. Były to czasy, wiecie, w których nikt nie kwestionował dzieł literackich zagranicznych autorów, no bo liczyła się głównie ciekawa fabuła, treść, dobra zabawa i oczywiście dużo krwi. Z tym kwestionowaniem to było troszkę tak, że nie było aż takiej możliwości jak dzisiaj, bo przypuszczam, że gdyby było, to może by to inaczej wyglądało. Ale ja bardzo mile wspominam tamte, no właśnie, piękne czasy dla grozy, dla horroru. Do lektury Tygrys tu, Tygrys tam wróciłem w zasadzie jakiś czas temu. Oczywiście nie zrobiła ona na mnie tak dużego wrażenia jak, przypuśćmy, w 2004 roku, jednak nie potrafiłem się uwolnić od takiego sentymentalnego spojrzenia na tę książkę. I zacznijmy od opowiadań. Całość otwiera Errol Stein, facet, który napisał więcej książek niż przeciętny człowiek ma włosów na głowie. Prywatnie uwielbiam jego teksty i właściwie przeczytałem wszystko, co pojawiło się na polskim rynku. Jego tekst zatytułowany Urok to historia poruszająca temat hipnozy. Stein, on w ogóle ma taki bardzo lekki styl pisania, nie używa skomplikowanych zdań, niczego nie musimy się domyślać, ale opowiadanie jest no bardzo interesujące oraz zakończone w bardzo zaskakujący i mroczny sposób. To opowiadanie na plus. Potem przechodzimy do drugiego opowiadania Jeroma Bixby'ego zatytułowanego Cudowne życie. Jeśli oglądaliście kiedyś Strefę mroku, to pewnie już wiecie, że właśnie ten tekst został tam zekranizowany. Nie jest to jednak wierna ekranizacja, ale raczej film luźno nawiązujący do Cudownego życia. A o co wchodzi w tekście? No tam głównym bohaterem jest pewien chłopiec, który posiada nadnaturalne zdolności. Wszyscy otaczający go ludzie muszą zachowywać się w taki sposób, aby go przypadkiem nie zdenerwować. Jeżeli ktoś popsuje mu humor, to może go spotkać wówczas sroga kara. Opowiadanie trochę zabawne, ale bardzo fajnie się go czytało i to również opowiadanie jest na plus. Kolejny tekst zatytułowany Pij moją czerwoną krew to opowiadanie znanego wszystkim Richarda Mathesona, który w sposób wręcz taki banalny ukazuje nam historię chłopca zdradzającego swoim zachowaniem wszystkie oznaki tego, że najprawdopodobniej jest wampirem. Czy faktycznie nim jest, to już pozostawię w waszej nieświadomości, jeżeli tego jeszcze nie czytaliście. Uważam jednak, że jak na tekst takiej gwiazdy jak Matheson, jest to opowieść, powiedziałbym, troszkę taka jakby pisana na kolanie. Ocena moja taka, no, neutralna. Coś paskudnego autorstwa Williama Nolana to historyjka o pewnej dziewczynce, którą wujek straszy przy okazji każdych odwiedzin. Pewnego dnia opowiada dziewczynce, że w jej brzuchu mieszka potwór. Na początku główna bohaterka jest przerażona tym faktem, jednak później nabiera odwagi i staje w opozycji do zachowania niesfornego wujka. Mnie ten tekst bardzo się podobał i uważam, że posiada on bardzo wiele możliwości, jeżeli chodzi o alternatywne zakończenia. Mnie w ogóle po lekturze tego tekstu przychodziły takie właśnie różne zakończenia. Też napisałbym go na pewno w inny sposób, co nie znaczy, że lepszy czy gorszy. No ale w każdym razie tekst na plus. Niespokojny duch Leona Garfielda to... no właśnie, zawsze się gdzieś tam trafiają takie teksty. To jest taki tekst, przez który jakby nie, mnie się osobiście nie udało przebrnąć. Ja jestem alergicznie uczulony na dzieła grozy, zahaczając o takie tematy, wiecie, gotyckie, stare zamki i te podobne. Narracja tutaj przeprowadzona, tak jest prowadzona w ogóle charakterystycznie dla, no właśnie, takich gotyckich klimatów, więc po prostu przewróciłem kartkę i jadę dalej. 13 Dzień Bożego Narodzenia autorstwa Isaaca Asimowa to opowiadanie nie mające nic wspólnego z jakąkolwiek odmianą grozy. Można by rzec, że jest to dość taki banalny kryminał, sensacja. Tak czy siak tekst, który jakby nie pasuje do reszty. Przypuszczam, że w innych okolicznościach mógłby nabrać wartości, jednak w zbiorze poświęconym horrorowi niestety on tutaj psuje troszkę jakby całokształt tej antologii. Według mojego przekonania no nie powinien się tutaj znaleźć, dlatego raczej minusik. Przechodzimy tam dalej do kolejnego opowiadania. Jest on zatytułowany Zeny Henderson. To taka czarno-humorzasta opowiastka o pewnym chłopcu, który przez przypadek wymyśla sobie potwora, który zjada wszystko, co wydaje hałas. Temat chyba dzisiaj współcześnie dość popularny w horrorach. No i jak można się spodziewać, rozpoczyna się walka na śmierć i życie, tam w pewnym momencie. No, historia krótka, szybka i na swój sposób zabawna. Mnie się podobała, więc daję plusika. Kolejny tekst zatytułowany Proszek Plamisty Roalda Dachla to tekst dla mnie niezrozumiały. Przeczytałem go kilka razy i wciąż zadawałem sobie pytanie, co autor miał na myśli. Chodzi tam o to, że w pewnej fabryce jest gość, który wynajduje proszek plamisty, który powoduje plamy na skórze u dzieci. Ma on na celu powodować symulację na przykład ospy, no i przez to dzieciaki mogłyby na przykład unikać szkolnych zajęć. Nauczycielom, którzy zwiedzają fabrykę tego proszku, no nie podoba się ten pomysł i postanawiają zniszczyć nowy produkt. Opowiastka zakończona rymowanką, która również właściwie nic nie wnosi do opowiadania. Ani to nie straszy, ani nie śmieszy. Koniec, no tyle. No na minus. Ambrose Bierce to autor kolejnego opowiadania zatytułowanego Małe Włóczęka. Jeżeli jesteście fanami takich króciutkich ghost story, to ten tekst pewnie się wam spodoba. Jest on jednak no po prostu za krótki, żeby się rozwodzić się tutaj nad fabułą. Nie wyobrażam sobie jednak, żeby w jakimkolwiek zbiorze antologii, jakiejkolwiek antologii grozy brakowało tekstu po prostu o duchach, więc pewnie tutaj też taki musiał się znaleźć. Ale moja ocena tego tekstu jest oceną neutralną. Człowiek z piętra to tytuł kolejnego opowiadania Raya Bradbury'ego. To historia dość mroczna i nieco makabryczna. Wszystko zaczyna się od tego, że pewien chłopiec lubi patrzeć, jak jego babcia patroszy kurczaki. Obserwuje, jak kroi je nożem i wyciąga wnętrzności. Wkrótce pod dachem jego domostwa pewien dziwny typ wynajmuje jeden z pokoi. Zbiega się to z zatrważającymi informacjami, że w miasteczku ktoś zabija kobiety. Chłopiec zaczyna podejrzewać, że nowy lokator ma coś z tym wspólnego i przy pomocy noża oraz innych narzędzi, których raczej, żeby nie psuć lektury, nie będę do końca wymieniał, a jest ich tam spora gala, a postanowi dowiedzieć się, kim tak naprawdę jest ów tajemniczy lokator. Mnie to opowiadanie pana Raya Bradbury'ego się podobało i opowiadanie jest na plus. Joan Aikin to autorka kolejnego tekstu Belfer Martwego Języka. Całkiem fajnego tekstu. Jest to taka przejmująca opowieść. Jej akcja dzieje się w pewnej szkole, gdzie jeden z nauczycieli pada ofiarą żartów i naśmiewań jednego z uczniów. Wszystko w tym tekście zmierza do tragicznego finału, który generalnie na tle innych tekstów pozostaje w pamięci. To taka dobrze złożona opowieść dla wielbicieli tekstów z mocnym dreszczykiem. Na plusik. Tutaj teraz przechodzimy do tytułowego Tygrys tu, tygrys tam. To dzieło nikogo innego jak wielkiego Stephena Kinga. Przypuszczam, że go znacie. Tygrys tu, tygrys tam. Ja już na początku tego podcastu wspominałem, że właściwie zakupiłem tą książkę, bo w tamtych czasach po prostu zobaczyłem nazwisko Stephena Kinga. Wówczas był on dla mnie kimś wielkim w horrorze. Znaczy dalej tak jest, tylko że wówczas po prostu reagowałem na niego inaczej i pewnie z jego powodu kupiłem tą książkę. I pamiętam, że wówczas niespecjalnie mi się spowiadało to opowiadanie, a teraz, kiedy wróciłem do niego, było, szczerze powiedziawszy, jeszcze gorzej. Chyba że czegoś tu nie zakumałem. Tygrys tu, tygrys tam, to opowieść na tyle głupia, że nawet mój 15-letni syn, on się uśmiechał pod nosem, kiedy w sumie razem urządziliśmy sobie czytanie tego tekstu. Opowiadanie jest o chłopcu, który musi skorzystać z toalety, w której zaczaił się, uwaga, tygrys. Tak, dobrze słyszeliście, tygrys. Nie wiem, być może tekst miał jakieś psychologiczne oblicze, którego po prostu nie zauważyłem, albo które po prostu zignorowaliśmy. Może posiadał jakieś ukryte znaczenie, którego się nie doszukaliśmy. Tak czy siak, jest to opowiadanie takie, jak dla mnie, trochę naiwne i rzekłbym nudne i głupie. Nudziłem się na nim kiedyś, nudziłem się na nim dziś. Ostatnio jak czytałem. I właściwie zakończenie, myślałem, że tam może zakończenie będzie jakieś bombowe, ale również i ono nie ratuje tej sytuacji, więc minus, panie King. Kawał to przedostatni tekst Ramseya Campbella. To typowa opowieść grozy z czarownicą mieszkającą po drugiej stronie ulicy. Tekst nieco bardziej rozbudowany, jeżeli porównać go do innych zawartych w tym zbiorze. Opowieść, a w zasadzie jej konstrukcja przypomina tutaj nieco taką baśń, właśnie w taki sposób jest opowiadana. Oczywiście mam na myśli taką baśń bardziej współczesną, współczesnymi elementami grozy, z odpowiednimi ładunkami grozy. No ogólnie fajne opowiadanie na plusik. Kolejny tytuł, Zabawka dla Julii, Roberta Blocha, to tekst zamykający antologię. Bloch tutaj snuje historię o małej dziewczynce, która dostaje od swojego wujka prezenty, o którym szybko się nudzi, a potem zaczyna się nad tymi prezentami pastwić. Pewnego dnia otrzymuje jednak żywy prezent. I mogę tylko zdradzić, że bardzo niebezpieczny. Historia nie jest to przeciętna, ale w jakiś nudny wieczór może okazać się niezwykle przydatna, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Tekst też na plusik. To by było na tyle. Tak pokrótce wygląda omówienie wszystkich tekstów. Przypomnę, że w zbiorze znajduje się 14 opowieści. Według mojej indywidualnej oceny zbiór zebrał, tutaj sobie podsumowałem, 8 plusów, 2 oceny neutralne oraz 4 minusy. Jak już zdążyliście zauważyć, wszyscy bohaterowie Tygrys tu, tygrys tam to albo dzieci, albo młodzież. Czy wówczas ta książka była skierowana do dzieci i młodzieży, tego nie pamiętam. I no nie jestem pewien. Dość szeroki wachlarz grozy, czasami mocniejszej, innym razem słabszej, nie pozwala tego jakby jednoznacznie stwierdzić. Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że jest to książka dla entuzjastów historii z dreszczykiem, dla ludzi, którzy pod ciepłą kołdrą lubią zagłębiać się w światy takie mroczne, przeplatane przez bajeczne i ukraszone taką delikatną nutką strachu. W tym momencie książkę jedynie, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, może dostać głównie na Allegro albo w antykwariatach, albo w waszych bibliotekach. Muszę jeszcze dodać, że ukazała się również kontynuacja Tygrys tu, tygrys tam, zatytułowana Dom bez powrotu i zapewne w którymś tam z kolejnych podcastów też ją omówię, więc będziecie sobie mogli tutaj posłuchać. A na dzisiaj to właściwie tyle, więc dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Pa!